Skoro już jesteśmy w temacie finansów, tego ile cała branża kosmiczna kosztuje, ile kosztują loty załogowe. Teraz bardzo konkretne pytanie. Jak pani zdaniem, czy wysyłanie załogowych misji w kosmos to jest przyszłość, czy jednak coś, co będzie wykorzystywane okazjonalnie? Czy robotyka, robotyczne misje kosmiczne są tańszą i bardziej efektywną alternatywą?
To jest bardzo dobre pytanie, na które mogę zacząć odpowiadać, używając do tego liczb. Wyszkolenie astronauty, wyszkolenie jednego pojedynczego astronauty, co zajmuje mniej więcej 4 lata, to około, liczy się, że jest to między 10 a 20 milionów dolarów. Sam skafander do aktywności poza statkiem, tak, tak zwana aktywność IVO, o tym się mówi, to jest koszt rzędu kolejnych 25 milionów. Każdy skafander musi być, jest to w okresie już nawet mianem statku kosmicznego, musi być stworzony na miarę dla konkretnej osoby. No więc teraz sobie proszę wyobrazić, że tylko jak gdyby sam koszt tego człowieka tam to już jest 35 milionów dolarów, nie mówiąc jak gdyby o jakichś żadnych innych dodatkach, no bo przecież tak czy siak musimy mieć statek. Ten człowiek musi mieć warunki, w którym ten statku będzie funkcjonował, musi mieć pożywienie. Jeżeli będzie leciał w jakąś odległą misję, to trzeba stworzyć coś, co pozwoli na wymuszoną grawitację, ponieważ nasze ciało przez długi czas pozbawione możliwości funkcjonowania w grawitacji po prostu słabnie. Musimy zapewnić statkowi ochronę przeciwko promieniowaniu kosmicznemu, co nie jest takie łatwe, a promieniowanie jest bardzo niszczycielskie. Więc powiem to tak, my mamy pęd ku kosmosowi i ja nie wątpię w to, że misje załogowe będą się odbywały. Ja nie wątpię w to, że w którymś momencie ludzie staną na Marsie, że być może za 100 lat będą chcieli stworzyć kolonie w chmurach Wenus, bo jest taki też projekt, aby w chmurach zawiesić niemalże jakby cepeliny, habitaty. Ale pod względem ekonomicznym jest to absolutnie nieopłacalne. Jesteśmy znakomici w tworzeniu robotyki kosmicznej. Tego typu roboty jak aktualnie Perseverance, jak wcześniej Curiosity, jak Opportunity, one pokazują, że jeżdżące laboratoria, które wysyłają dane na Ziemię, sprawdzają się świetnie. A co więcej, co też jest ciekawe, też potrafią budzić emocje i chęć jak gdyby przeżywania tego z nimi. Ponieważ przez wiele, wiele lat mówiło się, że tak, no misja załogowa sprawia, że osoby, które uczestniczą w niej jako widzowie, chcą więcej się dowiedzieć o kosmosie, bardziej się identyfikują. To właśnie dzięki lądowaniu na Księżycu cała masa ludzi zdecydowała się zająć kosmosem. Tym kosmosem zdecydowało się nawet zająć Steve Jurczyk, czyli tak zwany główny cywilny administrator NASA, zresztą polskiego pochodzenia. On też sam otwarcie mówi, że chciał, że pomyślał, że może zostać inżynierem, ponieważ on zobaczył tego człowieka na Księżycu. I to jest istotne. Ale jeżeli mówimy o kwestii jak gdyby przydatności, to ja jednak wierzę w to, że powinniśmy skupić się na wysyłaniu sond, wysyłaniu robotów, laboratoriów, różne części Układu Słonecznego. Co więcej, ludzie już zaczęli tworzyć bardzo specyficzne sondy, ponieważ poza łazikami, tak, które jeżdżą sobie po Marsie, teraz miał być test pierwszego marsjańskiego helikoptera, czyli chcielibyśmy latać już nie na orbicie jak orbitery, tylko tak sobie nad powierzchnią. Jest też już bardzo zaawansowany projekt wysłania drona na Tytana. Dron ma nosić imię Dragonfly, ważka. I ma właśnie sprawdzić, jak wyglądają warunki na Tytanie, który przez wielu naukowców uznawany jest za takie miejsce, jakie może bardzo przypominać pierwotną Ziemię. Także tych pomysłów jest coraz więcej. Lądujemy na kometach, jak to było przy okazji misji Rosetta. Jesteśmy w stanie pobierać próbki z asteroid i te próbki wracają nam na Ziemię, jak z Venu, tak, czy misje Japońskiej Agencji Kosmicznej które czegoś takiego dokonywały. Opracowujemy windy kosmiczne, co jest technologią wręcz niewyobrażalną, że coś takiego można wymyślić. Dlatego moim zdaniem ludzi powinniśmy wysyłać tylko w sytuacjach koniecznych. Naprawdę nie jest to potrzebne. Nie musimy zastanawiać się nad tym, czy łazik wysłany na Marsa będzie miał czym oddychać po drodze. Nie musimy się zastanawiać nad tym, jak psychologicznie zniesie pół roku w odległym kosmosie, tak? Widząc nic dookoła siebie. I czy przypadkiem, nie wiem, nie będzie miał no, po prostu problemów psychicznych, które doprowadzą do katastrofy. Nie musimy zastanawiać się nad zdrowiem również fizycznym tych osób. Jest to maszyna. Przy coraz lepiej działającym kontakcie, przy tym tak zwanym Deep Space Network, czyli sieci pozwalającej na pozyskiwanie danych przesyłanych przez sondy coraz lepszej jakości, wydaje mi się, że misje robotyczne są jednak sensowniejsze. I nie jest to już tylko kwestia wysyłania satelitów na orbitę ziemską, czy teleskopów. Teraz w październiku bodajże ma być start nowego kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. I myślę sobie, że chociaż ci astronauci są naszymi bohaterami i jak najbardziej na to zasługują, i to oni sprawiają, że dzieci chcą przyjść na spotkanie, że chcą zadać to słynne pytanie, a jak się w kosmosie robi ciusiu? Bo chyba nie ma dziecka, które tego nie zadało i chyba nie ma astronauty, które tego pytania nie usłyszał. I że nie da rady tak z Perseverance porozmawiać, ale o, ja teraz coś powiem ciekawego na temat Chińskiej Agencji Kosmicznej. Chińska Agencja Kosmiczna parę lat temu wysyłając na Księżyc sondę, która nazywała się Jadeitowy Królik, dała tej sondzie możliwość porozumiewania się dzięki dość prostym algorytmom SI, natomiast no, prostym, ale takim, który już pozwalało na kontakt. Tak, przecież my mamy cały czas algorytmy rozwijane, funkcjonujemy z Google Home i z osobistym asystentem, który na nich bazuje. I tenże królik, komunikując się językowo, potrafił sprawić, że ludzie właśnie czuli w sobie te emocje, jakie miały osoby widzące człowieka na Księżycu. I kiedy królik umierał, ponieważ już zapadała księżycowa noc, i on już miał wyczerpane baterie, i zaczął mówić króliczym głosem, że noc już jest ciemna, że on jest coraz słabszy, i on wie, że odchodzi, ale mimo wszystko jest najszczęśliwszym królikiem, jaki kiedykolwiek żył, bo widział najwięcej świata. No to naprawdę ludzie płakali, a do agencji były wysyłane listy błagające, żeby tego królika uratować. Dlatego w pewien sposób, jak widać, można nawet obejść tą kwestię związania emocjonalnego. I oczywiście my będziemy kiedyś podróżować, my kiedyś stworzymy statki, które będą zdolne przemieszczać się pomiędzy planetami Układu Słonecznego i ja nie wątpię, że kiedyś stworzymy kolonie. Natomiast w tej chwili przy tak rozwiniętej technologii misje robotyczne są bardziej opłacalne i bardziej stosowne.
Tak sobie myślę, że celowo też nie zadaję pytania w tej naszej dzisiejszej rozmowie o to, kiedy polecimy na Marsa. Wydaje mi się, że to, co pani do tej pory powiedziała, jest odpowiednią, wystarczającą odpowiedzią, że takiej potrzeby nie ma. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zadawał sobie takie pytanie i liczył może na to, że ono dzisiaj podczas rozmowy padnie, no to niestety muszę rozczarować, ponieważ sama uważam to pytanie za bardziej kwestię z dziedziny science fiction chyba niż naukowej. Dlatego dzisiaj nie będziemy rozmawiać na temat tego, kiedy, czy w ogóle czy polecimy misjami załogowymi na Marsa. To zależy od zbyt wielu rzeczy. Zostało nam jeszcze kilkanaście minut rozmowy. Chciałabym je poświęcić na zupełnie inne kwestie, bardzo ważne, nawet jeszcze ważniejsze, a być może nawet sobie z tego tym bardziej nie zdajemy sprawy. To ile przeróżnych misji na przestrzeni kilkudziesięciu lat, bo o tym mówimy. Pewnie ciężko jest policzyć wszelkie misje, wszelkie projekty, które zdążyły się pojawić i te rzeczy, które zostały wysłane w przestrzeń kosmiczną. To wszystko generuje problem kosmicznych śmieci. Musimy mieć świadomość tego, że to, co wysyłamy w przestrzeń kosmiczną, nie wraca. Czasami są to małe elementy, które spalają się w atmosferze planety. No ale oczywiście nie zawsze. I tych śmieci w przestrzeni kosmicznej jest coraz więcej. Jak duży jest to problem? I czy jesteśmy w stanie coś z nim zrobić?
No, powiem pani tak. W tym momencie określa się, że tych śmieci kosmicznych na naszej orbicie, krążących na naszej orbicie, tych wielkości powyżej 10 cm, średnicy powyżej 10 cm, jest przynajmniej 34 tysiące. Tych mniejszych trudno jest ocenić. Kilka dni temu była bardzo alarmująca sytuacja, ponieważ bodajże jakiś człon jednej z rakiet nośnych i chyba, tutaj właśnie nie jestem przekonana, co miało być drugim obiektem, wydaje mi się, że już zużyty satelita, ale weszły na kurs kolizyjny. Mhm. Najwszelkie wyliczenia mówiły o tym, że jeżeli one się zderzą ze sobą, a było bardzo blisko, ponieważ one się wreszcie minęły w odległości 21 metrów. Że jeżeli dojdzie do zdarzenia, to tych śmieci kosmicznych o właśnie wielkości przekraczającej 10 cm mogą powstać setki tysięcy. I co by się z tym wydarzyło? No bo to tak się wydaje. Tak, no, mamy sobie ogromną przestrzeń, tak, mamy sobie jakąś orbitę, nie mamy śmieci kosmicznych, dlaczego one są niebezpieczne? Ponieważ my tam mamy całą masę sprzętu, które nieustannie wykorzystujemy. Począwszy od oczywiście Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która w sytuacji tego typu zagrożenia zostałaby po prostu ewakuowana, to jest fajnie w grawitacji pokazane, jak to wygląda. Tak, faktycznie po prostu w takiej sytuacji stacja byłaby ewakuowana, wszyscy uciekają, tak, i te śmieci by sobie tak leciały z tą szaloną prędkością, no ale też przede wszystkim są w stanie, tego typu śmieci są w stanie niszczyć satelity, których na co dzień używamy, od satelitów telekomunikacyjnych, meteorologicznych, przez wszelkie badające Ziemię, czy te dzięki którym mamy system GPS i tak dalej, i tak dalej. No teraz tworzący się internet z orbity. Tak. To jest bardzo niebezpieczne. I co więcej, jak pani wspomniała, część z tych śmieci, ponieważ to nie jest tak, że satelity są zawsze dokładnie tej samej orbicie, tak, że my je sobie wystrzelimy i one przez całe swoje funkcjonowanie, jak po sznurku sobie lecą dokładnie tej samej odległości. Nie. Te wszelkie statki, również Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, one zawsze tak troszeczkę jak gdyby opadają w kierunku atmosfery, tam są później podnoszone dzięki silniczkom. Więc na przykład takie śmieci kosmiczne w pewnym momencie też gdzieś opadają i są w stanie spalić się w atmosferze, no ale niekoniecznie od razu, często trwa to przez wiele, wiele lat. No a poza tym my cały czas tych śmieci tam rzucamy coraz więcej, są to przede wszystkim nieużywane już satelity. Tak, które straciły rację bytu, gdzie nie wiem, technologia jest już przestarzała, tudzież wyczerpały się im jakieś zapasy paliwa i tak dalej, i tak dalej. Tego sprzętu jest tam cała masa. Od dłuższego czasu różne firmy prywatne, różne agencje całkiem poważnie rozważają, co zrobić, żeby tych śmieci się pozbyć. Bo są, jak wspominałam, niebezpieczne dla ISS, niebezpieczne są dla satelitów, ale też stanowią niebezpieczeństwo w sytuacji wysyłania kolejnych statków kosmicznych, bo przecież też te statki kosmiczne się z nimi zderzają. A proszę pamiętać, to jest ogromna, ogromna prędkość. Na szybach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są ślady wyglądające tak, jakby Wolverine tam niemalże swoimi pazurami przyjechał, a to są ślady po śmieciach kosmicznych niewiele większych niż ziarnko piasku, które po prostu uderzyły w szyby, bo przy tak ogromnej prędkości tak to wygląda. No więc może dojść do sytuacji, w której my będziemy tak tymi śmieciami otoczeni, że nie będziemy w stanie po prostu wysyłać kolejnych sond gdzieś tam w kosmos, nie będziemy w stanie robić rzeczy, które chcemy robić. No musimy się nauczyć to usuwać, musimy przestać być śmieciarzami. Pomysłów na to, jak to zrobić, jest wiele. Jest pomysł, aby przede wszystkim to jest tak, że właśnie tutaj nie pamiętam, czy to prawo już zostało ustanowione, ale na pewno był pomysł prawny, aby wszystkie satelity miały wbudowany silnik, który po zakończeniu ich pracy spowoduje ich obniżenie się do tak zwanej orbity cmentarnej. Jakkolwiek strasznie to brzmi, tak będzie też jak orbita cmentarna, które one będą sobie tam dogorywały. No i tam pewnie w pewnym momencie właśnie już wytracając tą wysokość kończyły w atmosferze. No ale część trzeba będzie złapać. Część chcą sobie łapać przez siatkę, taką rozrzuconą. Były też pomysły czegoś w rodzaju kosmicznego odkurzacza, co nieodmiennie budzi skojarzenie z kosmicznymi jajami i z panią ta, która w kosmicznym odkurzaczem coś czyściła. My w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest przeprowadzany projekt w tym momencie, czym tak naprawdę jesteśmy podwykonawcą tego projektu, który ma sprawdzić możliwość wyłapywania takimi, jakby to określić, swego rodzaju szczypcami, takim chwytakiem. O, wiem, z czym się ten chwytak kojarzy. Czym operuje się, aby wyciągnąć pluszaka z takiej vending machine. Tak, to bardzo coś takiego przypomina, no i w tym momencie w Centrum Badań Kosmicznych są prowadzone prace nad pewnymi elementami tegoż systemu. Jest to system, który jest tworzony też we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Także tych planów jest coraz więcej. Mnóstwo i firm prywatnych, i agencji kosmicznych to rozważa, ponieważ okazuje się, że my ten piękny kosmos, o którym Gagarin, od którego zaczęliśmy tak ładnie mówił, że ja tutaj patrzę z kosmosu, widzę, jaka ta Ziemia jest krucha, jaka jest piękna i jak my musimy o nią dbać. No i my tak strasznie patrzyliśmy tą kruchość i tak bardzo dbaliśmy, że otoczyliśmy ją masą złomu. No i jak pewne rzeczy możemy deorbitować, tak jak była na przykład zdeorbitowana stacja Skylab, tak jednak z niektórymi nie. Musimy się nauczyć, w jaki sposób to obchodzić, tym bardziej, że rokrocznie wysyłane są kolejne satelity badawcze, kolejne satelity komercyjne. Sama liczba satelitów Starlinka, mam wrażenie, że mnoży się tak co pół roku okazuje się, że on nie chce więcej jeszcze tam wysłać, to już jest
tak,
na
chyba
mniej
Starlink
tysiące.
jest jednym z największych kłopotów.
No jest kłopotem też z zupełnie innego względu. Na szczęście tutaj Elon Musk i jego inżynierzy skłonili się ku astronomom, ponieważ po prostu one za mocno świeciły i okazało się,
Tak.
że nie można gwiazd oglądać. Tak, więc tam doszło do tego wyciszenia światła, jest to troszeczkę przydymione, jest lepiej. No, ale tak, te śmieci nam się mnożą i jeżeli będzie coś takiego jak hotel orbitalny, jeden, drugi, trzeci, jeżeli pojawią się firmy proponujące loty turystyczne, jeżeli dojdzie do kolejnego właśnie rozbudowywania tej całej infrastruktury, która w konsekwencji będzie miała nam posłużyć jako to Lunar Gateway, to się będzie mnożyć. Jeżeli chcemy latać w przestrzeń, jeżeli chcemy wysyłać satelity w przestrzeń, jeżeli chcemy mieć łączność satelitarną, internet satelitarny, jeżeli chcemy mieć satelity meteorologiczne, które nam będą precyzyjnie mówiły o tym, czy danego dnia trzeba wziąć parasol, czy nie, i czy lepiej założyć buty odkryte, czy może jednak takie zakryte, to my musimy oczyścić przestrzeń. Musimy zacząć dbać o nią. No chciałabym powiedzieć, że tak jak zaczęliśmy w pewnym momencie dbać o Ziemię, ale mam tutaj wątpliwość, tak jak przynajmniej zaczęliśmy mówić, że dbamy o Ziemię. Może tak. Tym bardziej, że ja bym bardzo chciała tak zakończyć na jednej rzeczy, ponieważ mnóstwo ludzi pyta się o to, po co nam te wszystkie satelity, po co nam ten cały przemysł kosmiczny. Moim ulubionym stwierdzeniem jest, a weźcie wy napakujcie te rakiety pieniędzmi, a to samo wyjdzie. No nie. My na co dzień tak naprawdę funkcjonujemy w świecie stworzonym przez wyścig kosmiczny. My na co dzień używamy całej masy rzeczy, które są nam dostępne dzięki temu, że wyścigowi. Od nawet takich najprostszych kwestii jak mleko w proszku, które zostało wymyślone, stworzone właśnie na potrzeby misji Apollo, na potrzeby misji księżycowych, no żeby jakoś ich karmić. Poprzez nasze koce ratunkowe, które wszyscy mamy w samochodach, poprzez czujniki dymu, jakie powstały tak naprawdę przez to, że właśnie astronauci pierwszej misji Apollo spłonęli, no i trzeba było pewne rzeczy przetestować, aby do czegoś takiego nie doszło. No a kończywszy na takich naprawdę dużo, dużo ważniejszych rzeczach, od naszych smartfonów, które tak naprawdę są właśnie technologią stworzoną na potrzeby misji kosmicznej. Tutaj szczególnie ta kwestia aparatów, tworzenia filmów, to wszystko było robione dla astronautów. Przez taki nasz codzienne funkcjonowanie No tak jak właśnie wspominałam, tak? Jesteśmy nauczeni, że każdego dnia rano sprawdzamy sobie godzinową prognozę pogody i co więcej, jesteśmy wkurzeni, jeżeli ona nie wyjdzie, tak? Jeżeli to deszcz się przesunął o godzinę w jedną albo w drugą stronę, albo temperatura była niższa czy wyższa. Mamy możliwości telekomunikacyjne niewyobrażalne. Co więcej, te satelity, które mamy umieszczone na orbicie, widzą bardzo dużo. One widzą, w jaki sposób zmienia się poziom oceanów i są w stanie prowadzić statki odpowiednimi szlakami, aby nie doszło do problemów. Widzą przemieszczanie się ludności, przemieszczanie się zwierząt, są satelity badające tylko właśnie i wyłącznie te kwestie przyrody. Niedługo na orbitę zostanie wyniesiona satelita Biomas, która będzie w stanie zmierzyć kubaturę całej biomasy na Ziemi. Jak to ktoś określił, jedyny bardziej precyzyjny sposób pomiaru niż ten, który zaoferuje biomas, byłby wtedy, gdybyśmy ścięli wszystkie drzewa, je dokładnie zmierzyli. Więc my widzimy coraz więcej, my wiemy coraz więcej, my jesteśmy w stanie badać skład atmosfery, my zaczynamy lepiej rozumieć pewne procesy. Mając to wszystko, co dał nam wyścig kosmiczny, jesteśmy w stanie lepiej poznać planetę i ułożyć mądrzejszy plan funkcjonowania w niej, jak również ratowania jej. To nie są pieniądze, które się wrzuca do rakiety. Jakiś czas temu była taka dyskusja, w której wziął udział ktoś ze SpaceXa, ja teraz nie przyjmuję sobie, to nie był oczywiście Elon Musk, ale to był ktoś z jego firmy, ponieważ zarzucono Elonowi w momencie, kiedy on zaczął już wysyłać Starlinki, że dlaczego coś takiego robi, że tak naprawdę powinien się skupić na tym, żeby pomagać tutaj na Ziemi i na przykład przekazywać pieniądze na szpitale. No i ktoś tam wreszcie odpowiedział, że tak, ale wiesz, dzięki takiemu internetowi, który nam oplecie cały świat, to szpital, który jest gdzieś tam w Ugandzie, będzie mógł się połączyć ze szpitalem w San Francisco i zapytać, i poprosić o pomoc, zapytać o zdanie, że dzięki takiemu internetowi jakieś dziecko żyjące sobie gdzieś w wiosce oddalonej od wiele kilometrów od możliwości pójścia do dobrej szkoły, będzie mogło się uczyć od najlepszych. I tak dalej, i tak dalej. I teraz w tych czasach pandemii, kiedy my tak bardzo polegamy na internecie, który zresztą no, został stworzony w ramach eksperymentu ARPA też w pewien sposób związanego z kwestią podboju kosmosu, my sobie nie wyobrażamy świata bez tego. A cała masa technologii, z jakich na co dzień korzystamy, to jest coś, co powstało na rzecz programu kosmicznego i później był tak zwany transfer technologii, przeszło w inne miejsce, w inne ręce i jest czymś, czym my tak naturalnie żyjemy, że ja znam coraz mniej osób, które byłyby w stanie wytrzymać tydzień bez swojego komputera i smartfona. Zresztą sama się do nich zaliczam.
W tym momencie wydaje mi się, że w zasadzie już nic nie muszę dodawać. To wszystko, o czym pani powiedziała przed chwilą, jest doskonałym podsumowaniem naszej całej dzisiejszej rozmowy, rozmów na temat tego, jak na przestrzeni tych 60 lat zmieniały się misje kosmiczne, misje załogowe, ale także i bezzałogowe. Eksploracja kosmosu taka, w jakiej formie jest obecnie. I te wszystkie pytania natury moralnej, etycznej, mam nadzieję, że po tej naszej dzisiejszej rozmowie mniej osób będzie z lekkością rzucać osądy, że wysyłanie sond w kosmos, wysyłanie ludzi w kosmos to wyłącznie marnowanie pieniędzy. To jest po prostu przyszłość, więc życzmy sobie tego, żeby ta przyszłość nie była pesymistyczna i żeby kwestia zaśmiecania przestrzeni kosmicznej nie była centrum naszych wyobrażeń na temat przyszłości, ale żeby te wyobrażenia były po prostu inspiracją. Dziękuję bardzo serdecznie za tę dzisiejszą rozmowę, za tę podróż historyczną, ale też podróż po przestrzeni kosmicznej, po ziemskiej orbicie. A tę podróż zapewniła dzisiaj Państwu Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, rzecznik prasowy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dziennikarka, autorka, współautorka książek popularno-naukowych, między innymi Człowiek, istota kosmiczna. Polecam serdecznie. Dziękuję i dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. Żegnam Państwa, było mi szalenie miło. Dziękuję serdecznie.
Ja też już powoli się żegnam. Bardzo cieszę się, że ten temat udało się zrealizować. Mam przeczucie, że tematy kosmiczne, można tak to nazwać, jeszcze w ciszy, w eterze będą powracać, ale czas, okoliczności jeszcze pokażą. Na razie bardzo dziękuję za ten spędzony wspólnie czas. Iwona Kosior, Piotr Król, dziękujemy bardzo i życzymy dobrej nocy.